Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Ciągle żywe chrześcijańskie dziedzictwo Starego Kontynentu, przypomniał papież w przesłaniu do nowego ambasadora Komisji Europejskiej przy Stolicy Apostolskiej.
Rozpoczęła się ostatnia faza obrad synodalnych, ujednolicanie propozycji.
Trwają obchody 25-lecia męczeńskiej śmierci księdza Popiełuszki.
19 października witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Wizja osoby ludzkiej mająca odniesienie do Boga stanowi najcenniejszy skarb europejskiego dziedzictwa. Integralny rozwój osób Kościół katolicki uważa za jedyną drogę, by zaradzić brakowi równowagi w naszym świecie, podkreślił papież, przyjmując nowego przedstawiciela Komisji Europejskiej przy Watykanie. Ambasador Yves Gassot, stojący na czele jej delegacji przy Stolicy Apostolskiej, złożył dziś listy uwierzytelniające. Spotykając się z nim, Benedykt XVI przypomniał też europejski wymiar swojej niedawnej podróży do Czech w 20-lecie przemian na naszym kontynencie. Zaznaczył, że na ziemi czeskiej, doświadczonej jarzmem bolesnej ideologii, mógł dziękować Bogu za dar odzyskanej wolności, który pozwolił kontynentowi europejskiemu odnaleźć swą jedność.
Głównym tematem spotkania były wspólne dla Unii Europejskiej wartości. Papież wskazał, że są one owocem długiej historii, w której chrześcijaństwo odegrało pierwszoplanową rolę. Kiedy Kościół przypomina chrześcijańskie korzenie Europy, chodzi o pamięć historyczną, poczynając od przypomnienia coraz częściej przemilczanej prawdy o zdecydowanie chrześcijańskiej inspiracji twórców Unii Europejskiej. Kościół chce ukazać, że ta baza wartości pochodzi głównie z dziedzictwa chrześcijańskiego i nadal się nim karmi. Objawiają one człowiekowi jego godność i otwierają go na wszystkich ludzi, z którymi tworzy on jedną rodzinę. Do tej humanistycznej tradycji należy dążenie do sprawiedliwości w równowadze między wydajnością gospodarczą i potrzebami społecznymi, troska o środowisko, a przede wszystkim obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz rodziny opartej na małżeństwie mężczyzny z kobietą. Bez tych wartości Europa nie będzie naprawdę sobą, podkreślił papież.
Nowy szef delegacji Komisji Europejskiej przy Stolicy Apostolskiej to Francuz, 62-letni Yves Gassot, z zawodu ekonomista. Żonaty, ojciec pięciorga dzieci, pracę na arenie międzynarodowej rozpoczął od działalności humanitarnej w Czadzie. Ostatnio stał na czele przedstawicielstwa Komisji Europejskiej we Francji.
Rozpoczął się ostatni tydzień synodu dla Afryki. Trwają prace nad propozycjami, które zostaną przekazane Benedyktowi XVI. W praktyce chodzi o to, że wielu tematów podejmowanych w 12 grupach roboczych pokrywa się i teraz są one ujednolicane. Uczestniczący w obradach biskup Jan Ozga, ordynariusz kameruńskiej diecezji do Umme Abong Mbang, podkreśla, że jest to synod Kościoła Powszechnego zatroskanego o swą obecność na Czarnym Lądzie, ale i świadomego, że od Afryki może się wiele nauczyć.
Pierwszy synod afrykański nazwany był synodem nadziei zmartwychwstania, to ten synod obecny nazwałbym synodem posłania. Kiedy idziemy z konkretną misją, pojednać skłóconych, wprowadzić sprawiedliwość w miejsce niesprawiedliwości i tam, gdzie jest wojna, zaproponować pokój. To jest takie dynamiczne posłanie Kościoła afrykańskiego do siebie, do tych wszystkich relacji i oczywiście w kontekście całego świata, dlatego że te wszystkie nasze rozważania są aktualne dla całego świata i myślę, że ten synod jest też w jakimś układzie synodem, który bardzo wielu ludziom będzie mógł pomóc.
Afryka jaka współpraca dla pojednania, sprawiedliwości i pokoju? To pytanie stanowiło motyw przewodni kongresu zorganizowanego przez władze Rzymu na Kapitolu. W spotkaniu obok burmistrza Wiecznego Miasta uczestniczyli ojcowie synodalni, przedstawiciele mocno zaangażowanej w pomoc dla Afryki wspólnoty świętego Idziego oraz zastępca dyrektora generalnego FAO. Na konieczność ściślejszej współpracy między Kościołem a instytucjami państwowymi wskazał rzecznik Watykanu ojciec Federico Lombardi.
Współpraca z Afryką i dla Afryki nie może być ograniczona wyłącznie do sił kościelnych, nawet jeśli w niektórych sytuacjach to właśnie one wyznaczają kierunek działań. Trzeba zaangażowania o wiele szerszego. We współpracę musi aktywnie włączyć się cała wspólnota obywatelska, ponieważ ze swej natury i we właściwy sobie sposób powinna ona wyznaczać drogi budowania pojednania, sprawiedliwości i pokoju. Są to ideały uniwersalne, a więc należne wszystkim i każdy ma do nich prawo.
W czasie obrad synodalnych szeroko dyskutowano m.in. o sytuacji co najmniej 17 milionów uchodźców na Czarnym Lądzie. Tymczasem w Ugandzie rozpoczął się szczyt Unii Afrykańskiej poświęcony właśnie temu problemowi. Uczestniczą w nim przedstawiciele 13 państw tego kontynentu. W czasie spotkania dyskutuje się nad przyjęciem ogólnoafrykańskiej konwencji w sprawie ochrony i opieki nad wewnętrznymi migrantami. Szacuje się, że tylko w goszczącej szczyt Ugandzie żyje 500 000 Ugandyjczyków, którzy zostali wysiedleni ze swych domów, i dodatkowo około 150 tysięcy migrantów z pobliskich krajów, takich jak Sudan, Demokratyczna Republika Konga, Somalia czy Erytrea.
Dziennik Radia Watykańskiego. Wydarzeniem kulturalnym dnia w Rzymie jest popołudniowy pokaz filmu Popiełuszko, wolność jest w nas. Zorganizowano go w ramach odbywającego się w Wiecznym Mieście Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Pokaz wzbudził znaczne zainteresowanie opinii publicznej, a media wskazywały jako ewenement obecność wielkiej liczby osób duchownych w festiwalowej sali. Przy okazji przypomina się postać zamordowanego 25 lat temu legendarnego kapelana Solidarności. Reżysera filmu, Rafała Wieczyńskiego, zapytaliśmy o uniwersalność filmowej narracji o pragnieniu wolności.
Tym bardziej nam jest potrzebna właśnie ta opowieść o księdzu Jerzym ze względu na to, żeby pokazać, że kustoszem prawdziwej wolności wewnętrznej jest właśnie Kościół. I może dlatego teraz, kiedy tą wolność rozmienia się na różne drobne wolności, w cudzysłowie, trzeba o tym znowu przypominać. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, że wolność jest zadaniem, że z nią się wiąże odpowiedzialność, a nie jest wolnością od wszystkiego, że wolność jest do czegoś. Ja bym się bardzo cieszył, jeśli ten film przez przypomnienie tamtego czasu i historii księdza Jerzego w jakiś sposób przygotuje grunt pod ewentualną, mam nadzieję, beatyfikację księdza Jerzego.
W Memphis w USA rozpoczęło się 8. sympozjum z cyklu Religia, Nauka i Środowisko, zorganizowane pod patronatem ekumenicznego patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I. Tym razem poświęcono je Mississippi, największej rzece Ameryki Północnej, zwanej również kręgosłupem Stanów Zjednoczonych. Sympozjum jest podzielone na dwie części. Pierwsza, poświęcona ochronie stworzenia, odbywa się w Memphis. Uczestniczą w niej zarówno naukowcy, jak i dziennikarze oraz przedstawiciele świata religii. Druga część będzie miała charakter ściśle naukowy i rozpocznie się w środę w Nowym Orleanie. Całość rozpoczęła się wczoraj w Memphis prawosławną liturgią w cerkwi Zwiastowania.
W programie przewidziano też wizyty w trzech muzeach poświęconych samej rzece, produkcji bawełny oraz prawom obywatelskim i postaci Martina Luthera Kinga. W sympozjum obok patriarchy Bartłomieja uczestniczą m.in. kardynał Theodore McCarrick, był arcybiskup Waszyngtonu, oraz arcybiskup Gregory Michael Amont, metropolita Nowego Orleanu. Przypomnijmy, że sympozja Religia, Nauka i Środowisko organizowane są z inicjatywy patriarchy Konstantynopola od 1995 roku. Poprzednie były poświęcone Morzu Egejskiemu i Czarnemu, Dunajowi, Adriatykowi, Bałtykowi, Amazonce i Grenlandii.
W Bombaju dobiegł końca pierwszy kongres misyjny w Indiach. Jego celem było uczczenie 2000 lat chrześcijaństwa w tym kraju. Uczestniczyło w nim 1700 osób, przedstawicieli wszystkich 160 indyjskich diecezji. Jak mówi metropolita Bombaju, kardynał Oswald Gracias, ta wielka inicjatywa okazała się nadspodziewanie pozytywnym doświadczeniem.
Kongres był przede wszystkim wielkim umocnieniem wiary dla jego uczestników. Codziennie dzieliliśmy się własnym doświadczeniem, a zarazem poznawaliśmy historię naszego Kościoła, jego wielkie postaci, jak apostoł Tomasz, Franciszek Ksawery czy Matka Teresa z Kalkuty. Zobaczyliśmy, że Kościół zawsze napotykał na trudności, lecz za każdym razem potrafił je przezwyciężyć. Zrozumieliśmy, czego wymaga od nas Ewangelia. Podkreślono też rolę świeckich, którzy dawali wspaniałe świadectwo wiary, co jest dla nas wyzwaniem. Nasz kongres zbiegł się w czasie z hinduistycznym świętem Diwali, świętem światła. My jesteśmy przekonani, że światłem świata jest Chrystus. I to chcemy głosić innym. Chrystus jest odpowiedzią na problemy całego świata, również Indii. Uczestnicy kongresu wracają do domu z postanowieniem głoszenia Ewangelii. Ten kongres dał nowy impuls do życia po chrześcijańsku i do dzielenia się chrześcijańskim życiem.
Akcja Milion Dzieci Modli się na Różańcu dotarła także do Pakistanu. Dzieci błagały wczoraj o pokój i jedność w tym dotkniętym wojną kraju. Nabożeństwa różańcowe zorganizowała diecezja Faisalabad, uczestnicząc w międzynarodowej sieci modlitwy zorganizowanej przez Krajową Radę Świeckich w Wenezueli. To dzieci ponoszą największe ofiary w wyniku działań wojennych, powiedział reporterowi Asia News ksiądz Jakub Yusaf z parafii świętego Pawła w Hajdżaweri. To one dźwigają też największe krzyże analfabetyzmu, głodu i dyskryminacji. Dzieci modliły się, by w Pakistanie wreszcie skończyły się wybuchy bomb i wszelkie zniszczenia.
Kościół katolicki pozytywnie odnosi się do wojskowego wsparcia, by ograniczyć przemoc w Salwadorze, oświadczył arcybiskup José Luis Escobar Alas. Metropolita San Salwadoru wyraził nadzieję, że wykorzystanie wojska przyniesie kres przemocy w kraju, w którym codziennie na ulicach przelewa się krew. Hierarcha potwierdził, że rządowy plan zyskał poparcie kościelne i jest dobrym rozwiązaniem.
Sytuacja w Salwadorze, zdaniem arcybiskupa Alasa, jest bardzo poważna, niepokojąca, wręcz krytyczna. Bezprawie już dawno przekroczyło wszelkie granice, dlatego należy użyć wszelkich środków, by zatrzymać przemoc, dodał metropolita San Salwadoru. Codziennie na ulicach ginie tam od 10 do 16 osób. Prezydent kraju zaproponował wykorzystanie ponad 6 tysięcy żołnierzy, którzy mają wesprzeć siły policyjne i wkroczyć na ulicę.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
W Polsce trwają obchody 25. rocznicy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Już wczoraj obok tamy we Włocławku, skąd ciało kapłana zostało wrzucone do Wisły, odprawiona została msza święta. Natomiast elementem dzisiejszych obchodów jest poświęcenie spiżowych drzwi w bydgoskim sanktuarium Nowych Męczenników. To tam kapelan Solidarności sprawował ostatnie nabożeństwo, mówi ksiądz prałat Romuald Biniak, kustosz sanktuarium.
Są drzwiami dwustronnymi. Od strony kościoła ukazują postać księdza Jerzego Popiełuszki z obrazami jego życia. Natomiast strona zewnętrzna, te wydarzenia, które przeżyło pokolenie ludzi 40 do tego czasu.
Częścią wieczornych uroczystości w warszawskim kościele świętego Stanisława Kostki, przy którym znajduje się grób księdza Jerzego, jest, zgodnie z decyzją prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nadanie kapelanowi pośmiertnie orderu Orła Białego. W ośrodku rekolekcyjno-charytatywnym Emaus w Turnie koło Białobrzegów Radomskich odbyło się wczoraj zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej. Jak poinformował sekretarz generalny Rady, ksiądz Krzysztof Tyliszczak, dyskutowano m.in. o wyzwaniach dla duszpasterstwa emigracyjnego.
Istnieje potrzeba kształcenia nowych liderów, którzy będą się włączać do pracy, zwłaszcza tej duszpasterskiej, ale także i dotarcia do tych wszystkich świeckich, którzy może nie mają bezpośredniej łączności z Kościołem czy z jakimiś organizacjami. Jednak praca świeckich tutaj jest bardzo, bardzo ważna, bo ponieważ oni także są jakimś świadectwem w tym świecie tego wszystkiego, czego Chrystus od nas oczekuje.
Uczestnicy spotkania zastanawiali się również, jak wspierać i opiekować się szkolnictwem polskim za granicą.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.